Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.
Dziś w audycji Twoja dzielnica, słupskie bulwary, choć spojrzenie na nie z odrobinę innej strony. Zapraszam, Joanna Merecka-Łotysz. Śmieci, które zostają po dużych imprezach miejskich i problem z wywożeniem. To jest za mała liczba śmietników.
Te, które są, to są przepełnione. To są. Nie wiadomo, czy to jest za mało, czy służby komunalne nie dbają. A szczególnie w weekend to one kipią, te kubły.
Naprawdę?
Tak, kipią i dookoła są, szczególnie tam koło Domu Kultury i tam koło biblioteki.
Na początku to nie ma wcale.
Wie pani, nam nie chodzi o to, żeby te kubły...
Wyrzucić ten śmieci. Idziemy, nie? I muszę poszukać sobie śmietnika.
Żeby to nie było tak jak na Wojska Polskiego, przy jednej ławce dwa kubły, bo to w ogóle były kpiny i śmiesznie, ale mogliby po jednym koszu tam z tych ławek z Wojska Polskiego gdzieś przenieść tu. No ale podejrzewam, że to jakaś firma robiła, która robiła i przedtem i wywiad i... Ktoś to zatwierdził. Ale mnie się wydaje, że służby.
Jest dużo młodzieży, być może, nie wiem.
Dlaczego oni śmiecą, powiedzcie? Rzeczywiście to wynika z tego, że za daleko do koszy na śmieci?
Właśnie, że tak w Polsce jest, że się tak śmiecą. Trochę za dużo śmiecą.
A z czego to wynika według was?
No, ja myślę z wychowania. Kultura taka.
A co zrobić, żeby tego uniknąć?
No, moim zdaniem to trzeba tak dzieci od małego wychowywać, żeby to... Ja też miałam dzieci, to tak, jeżeli wypuściły jakiś papierek, to kazałam zaraz zbierać.
Czyli rodzice.
Czyli no raczej rodzice od najmłodszych lat.
A ktoś to wie na pewno? Czy to młodzież, czy to są nasze przypuszczenia tylko? No właśnie. To najpierw może zaobserwujmy, kto wrzuca i w jakich okolicznościach, a później oskarżajmy młodzież.
Co zrobić, żeby zmobilizować społeczeństwo do tego jednak, żeby nie zostawiało śmieci gdzie popadnie?
Może tych miejsc do zostawienia jest po prostu za mało. To się często zdarza, że na przykład chodzi się, szuka tego kosza na śmieci. No ja tego nie robię, ale być może ktoś jest niecierpliwy i w końcu rzuca, gdzie popadnie. Może kosze są poprzepełniane, trudno mi powiedzieć.
Ze mną Paweł Krzemień z Urzędu Miejskiego w Słupsku. Ja bym chciała, żeby pan w kilku zdaniach opowiedział słuchaczom, którzy nie są ze Słupska, czym są bulwary dla miasta.
Czym są bulwary dla miasta? Mam nadzieję, że już dla wielu mieszkańców, ale także turystów są namiastką tętniącego serca tego miasta. Tak, są swego rodzaju wizytówką. Choć jak właśnie takie przestrzenie, które żyją, no, wiąże się to z pewnymi trudnościami, ale o tym pewnie za chwilę. Są taką też kolebką miejskości, więc tutaj te bulwary, mam nadzieję, że połączyły to, co historyczne, to, co cenne przyrodniczo, z tym, czym powinna się charakteryzować przestrzeń publiczna, więc taką atrakcyjnością i na co dzień, i powiedzmy od święta. Choć pamiętajmy, że ten odcinek śródmiejski to jest dopiero fragment większego założenia bulwarów, które będą jeszcze realizowane przez kolejne lata. Mam nadzieję, że nie dekadę, że tutaj szybciej będzie można powiedzieć państwu, że tak, całe zamierzenie bulwarów zostało zrealizowane i w ramach tych kolejnych kroków będzie między innymi przebudowywany czy rewaloryzowany Park Kultury i Wypoczynku, a kiedyś w marzeniach, mam nadzieję, że również Wyspa Młyńska zostanie ponownie włączona właśnie w ten krwiobieg. Ale pierwszy taki bardzo duży krok został wykonany właśnie na tym odcinku staromiejskim czy śródmiejskim, w zależności jak do tego podchodzić.
Kiedy on został oddany społeczeństwu?
Społeczeństwo tak naprawdę samo oddało sobie tę przestrzeń. Formalnie nastąpiło to kilka tygodni temu. Tutaj już jakby trwają jedynie takie poprawki związane czy to z gwarancjami, czy jeszcze z uwagami nas, miasta zamawiającego do wykonawcy. No i oczywiście pojawiają się również te poprawki związane już z taką bieżącą eksploatacją. A tak jak wspomniałem, gdzie są ludzie, a na tych bulwarach ludzi jest naprawdę dużo, tam także pojawiają się właśnie takie problemy.
No to najpierw zapytam o te problemy, które macie wy jako zamawiający. Co wymaga poprawki?
Oczywiście chociażby nawierzchnie z tych desek kompozytowych. No tutaj też widać, gdzie należy jeszcze takie deski wymienić, gdzie należy je jako dociągnąć, mówiąc już tak bardzo obrazowo, tak do tego stelaża, do którego są montowane. Wciąż jeszcze były wykonywane w ostatnich dniach poprawki związane z zielenią. Na przykład może się wydawać to takie nieoczywiste, ale był problem z niektórymi gatunkami roślin. Okazuje się, że nawet na tym polu pojawiają się deficyty i na przykład w ostatnich dniach dosadzane były powojniki w w liczbie kilkuset sztuk i one mają między innymi zadarnić te brzydkie płyty, które się znajdują w zakolu kanału Muńskiego i rzeki Słupi. Wciąż poprawki z oświetleniem, z małą architekturą, między innymi z ławami, które stoją przed pierwszym LO. To są te kwestie, za które odpowiada wykonawca, za które nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia. Natomiast no, jest to ta druga kategoria związana już właśnie z przejawami dewastacji, takiej eksploatacji też codziennej.
Dewastacje, dużo rzeczy zniszczyli Słupszczanie, no inaczej nie można tego nazwać.
Zawsze bym powiedział, że za dużo, natomiast uwzględniając, jaka to jest przestrzeń, jak ona tętni życiem, te dewastacje, no tak jak wspomniałem, jest ich za dużo, ale pamiętajmy, że najbardziej to, co jest takie widoczne, czyli te zbite szyby, no do tej pory na 200, na blisko 200 szyb zbitych zostało 4, dwie zostały wymienione na koszt wykonawcy, dwie w tej chwili czekają, mam nadzieję, że to są najbliższe dni, kiedy zostaną wymienione. Plus niestety różnego rodzaju napisy, tagi, które pojawiają się przede wszystkim na przyczółku tej największej kładki łączącej ulicę Szarych Szeregów z Miejską Biblioteką Publiczną, czy też niestety częściowo właśnie na samych kładkach oraz na tym pomoście zlokalizowanym właśnie w tym rejonie pierwszego LO Młodzieżowego Domu Kultury. Jak Państwo widzą, no takie miejsce strategiczne, miejsce, które powinno być pod szczególnym nadzorem, jest właśnie tutaj wskazane, czyli ten rejon tej największej kładki i największego pomostu przyrzecznego. Na pozostałych obszarach tych aktów dewastacji jest zdecydowanie mniej, z jednym wyjątkiem. Niestety pojawił się duży tak na średniowiecznych murach miejskich i to szczególnie powinno spotkać się z potępieniem. No jednak chronimy to, co jest cenne, co jest oryginalne. Chronimy też to, co jest po prostu naszym wspólnym dobrem, naszym wspólnym mieniem, co pewnie 99,9% mieszkańców, turystów po prostu cieszy.
Mieszkańcy też mają fantazję. Nie wiem, czy pan wie, trafiło do nas zdjęcie właśnie z kładki, z pomostu. Ja nie umiem tego dobrze zlokalizować, one są bardzo do siebie podobne, bo jest tylko fragment pod, na którym ustawiony rzędem jest kilkadziesiąt butelek po alkoholu.
Bardzo szybko te butelki zostały usunięte. Faktycznie, no można...
Widział pan to zdjęcie.
Można było się uśmiechnąć. Szczęście, że nie wylądowały w nurcie rzeki, bo to też jest swego rodzaju bolączka. Tutaj, traktując to jako pretekst do dyskusji o czystości i o śmieciach, proszę zwrócić uwagę, że każdego dnia te kosze są opróżniane. Koszy nie jest w mojej opinii za mało. Natomiast pojawiało się...
Pan Paweł, ja to muszę przerwać, uprzedził moje pytanie, bo myśmy spotkali się głównie po to, żeby odpowiedzieć na pytanie słuchaczy właśnie dotyczące sprzątania i śmietników. Mieszkańcy twierdzą, że jest ich za mało, że widać to przede wszystkim po imprezach miejskich.
Tutaj faktycznie przez pewien czas pojawił się problem. Firma, która odpowiada za sprzątanie, powiem tak wymijająco, z niewiadomych przyczyn niektóre kosze zostawiała nieopróżnione, a faktycznie z racji tego, że tych ludzi jest bardzo dużo, jest sporo imprez na tym obszarze, wystarczyło, że jeden dzień kosz nie był opróżniony, zwłaszcza w takich miejscach strategicznych, jak właśnie rejon kładek czy tych pomostów. I na następny dzień pojawiała się pryzma śmieci już nie tylko nad koszem, ale także wokół kosza.
No i umówmy się, mewy, których jest u nas całe mnóstwo, śmieci roznoszą. No nie wygląda to po weekendach zachęcająco.
Tak, ale przeprowadzona, my też to widzimy, to znaczy jesteśmy też użytkownikami tej przestrzeni. Po takich sygnałach, po tym co sami zobaczyliśmy, przeprowadzona została rozmowa dyscyplinująca. W ostatnim czasie wydaje się, że ten problem nie występuje, ale oczywiście też czekamy na Państwa sygnały, jeśli faktycznie znowu taka sytuacja zajdzie. Natomiast, tak jak wspomniałem, bulwary są objęte najwyższym stopniem sprzątania. Oznacza to, że codziennie kosze są opróżniane, także w weekendy. No szczególnie tutaj, to też nie jest pewnie niespodzianka, szczególnie tutaj trudny czas to jest sobotni poranek i niedzielny poranek, czyli po tych...
Poniedziałkowy jeszcze powiedziałabym.
W zależności jak pogoda się kształtuje, tak, ten okres potrafi...
Imprezy były do późnego wieczora, czy nie?
Potrafi się przedłużyć, więc proszę też zwracać na te problemy uwagę. My, tak jak wspomniałem, szybko reagujemy. Oczywiście będzie trzeba się zastanowić jeszcze, czy w sytuacji, kiedy czy to miasto, czy jakieś inne instytucje organizują na tych bulwarach imprezy, czy nie powinno dodatkowo się w tym okresie zamawiać jeszcze chociażby wieczornego opróżniania koszy. Ale to wszystko oczywiście wiąże się z wydatkami, które jeśli zostaną tutaj poniesione, nie zostaną poniesione na sprzątanie chociażby innych części miasta. Niestety ta kołdra nie jest kołdrą zbyt, kołdra finansowa nie jest kołdrą zbyt dużą. Też apelowałbym, może to takie jest trochę usprawiedliwiające, że nie ma tak naprawdę miast, samorządów, nie mówię tylko o kraju, ale także przez jakiś czas mieszkałem w jednym z takich dużych miast zachodnich. Nie ma takich miast, które sobie, są w stanie sobie pozwolić na to, że po każdej osobie, która rzuci papierek, zostawi butelkę, idzie osoba sprzątająca i zaraz na to reaguje. To po prostu jest niewykonalne.
Znaczy ja też o tym nie mówię, bo tu musimy uczulić, apelować do mieszkańców, którzy po prostu śmiecą. Naprawdę. Jeśli nie widzicie Państwo śmietnika w zasięgu metra czy dwóch, ponieście tą butelkę jeszcze kawałek, ona naprawdę jak jest już pusta, to nie waży aż tak dużo.
Dokładnie. I zawsze Państwo znajdziecie na tych bulwarach jakiś śmietnik, do którego można jeszcze tę butelkę wrzucić, bo tak jak wspomniałem, naprawdę dużo uwagi i dużo energii poświęcono temu, żeby te śmietniki były rozmieszczone na tych bulwarach w sposób no, taki sensowny, tak? Czyli na przykład przy wszystkich zejściach na te pomosty, przy wszystkich kładkach, co którąś ławkę. I oczywiście no, pojawiają się takie pytania, dlaczego na przykład nie daliście przy tym pomoście przy rzece, tak? Od strony rzeki. Ale tu zaraz pojawiało się pytanie, w jaki sposób te kosze umocować tak, by na przykład za chwilę nie wylądowały w rzece. No to też są takie dylematy, na które musimy sobie odpowiadać. Ostatecznie stwierdzono, że jednak przy pomoście, wierząc, że 99,99% naszych mieszkańców to są naprawdę ludzie odpowiedzialni, którzy także chcą wypocząć w przestrzeni czystej, a nie siedzieć niczym na wysypisku śmieci.
Cóż za optymizm, powiedziałabym.
Trzeba wierzyć w ludzi. No, nie zajmowalibyśmy się rewitalizacją, gdybyśmy nie wierzyli w to, że zdecydowana większość ludzi to naprawdę są fajne osoby, którym czasem może coś głupiego przyjdzie do głowy, myślę zwłaszcza tutaj o młodych, ale w gruncie rzeczy to są osoby, które też chcą czuć się swego rodzaju dumne z tego, co się w mieście dzieje. No jeśli dzieciaki nagrywają jakieś filmiki na TikToka na tych bulwarach, to znaczy, że się tego nie wstydzą i to jest, przyznam, dla mnie olbrzymia satysfakcja i jednak taki sygnał, że chyba się jednak udało, tak? I postarajmy się wszyscy, żeby to, co się udało, za chwilę nie było powodem do...
To żeby służyło nam jak najdłużej tak naprawdę, jeśli już jest.
A rolą miasta jest faktycznie zadbać, by po pierwsze, i tutaj muszę, jakby składam Państwu deklarację, poprawić szybkość reagowania, bo ile te tagi i mazaje na kładkach są dosyć szybko zamalowywane, to na przykład no, musi się poprawić szybkość wymiany chociażby zbitych szyb na kładkach. No, znana jest ta teoria z psychologii ludzkiego umysłu, że pierwszy akt dewastacji powoduje, że dużo łatwiej, dużo niższa jest ta bariera, by dokonać kolejnego aktu dewastacji. Ma nam też w tym pomóc w przeciwdziałaniu tym niepożądanym zachowaniom monitoring, który...
Ja bardzo lubię, drodzy Państwo, z panem Pawłem rozmawiać, bo on uprzedza, on czyta w moich myślach, bo to jest kolejne pytanie, które właśnie w tej chwili chciałam zadać, czyli kamery. Czy to nie byłoby rozwiązaniem problemów w dużej części?
To nie jest rozwiązanie problemów, ale to jest narzędzie, które mądrze wykorzystywane z pewnością no wiele by pomogło i zaczął na szczęście bić już ten licznik, kiedy wykonawca ma ten monitoring wykonać. Ma na to 90 dni, tak jak wspomniałem, udało się podpisać umowę po pewnych perturbacjach, bo między innymi oferenci składający właśnie oferty w postępowaniu zaskarżyli wybór. Okazało się, że miasto dobrze ten proces przeprowadziło, jest wyrok i mogło podpisać umowę właśnie z wybranym wykonawcą. Zegar tyka 90 dni. Oczywiście szkoda, że...
Od kiedy, że zapytam, to 90 dni biegnie?
Od początku poprzedniego tygodnia. Niestety oznacza to, że po okresie wakacyjnym, ale lepiej późno niż wcale. Bardzo nowoczesny monitoring, bardzo wysoka jakość obrazu.
Ile będzie kamer?
Blisko 30 kamer. Zdecydowana większość to są kamery stałopozycyjne. Chodzi o to, żeby te obiekty szczególnej troski były non-stop wokół kamery, nie zaś kamery obrotowej, która, no jak ktoś jest cwany, jest w stanie złapać to martwe pole i w tym czasie rzucić tym kamieniem, napisać coś, co nie powinno się w przestrzeni znaleźć. Razem ten monitoring z oprogramowaniem bardzo nowoczesnym, które miasto już posiada, no powinien faktycznie ten proces usprawnić i też mam nadzieję, że osoby, którym czasem coś głupiego przychodzi do głowy, mając świadomość, że są jednak obserwowane, porzucą te swoje zamiary. Ale to tak jak wspomniałem, jeszcze chwilę cierpliwości, tym bardziej proszę Państwa o uwagę i o zwracanie uwagi wszystkim tym, którzy w sposób niewłaściwy się zachowują na tych bulwarach. No, dbajmy o to dobro, które całkiem sporo kosztowało i które no, czyni jednak ze słupskiej przestrzeni publicznej coś, czym możemy się chwalić.
To ostatnie moje pytanie. Park Kultury i Wypoczynku. Kiedy?
W przypadku Parku Kultury i Wypoczynku nastąpił wybór wykonawcy, natomiast pamiętajmy, że tam jest przygotowana, czy realizowane to będzie zadanie w trybie zaprojektuj, wybuduj, co oznacza, że wybrany wykonawca w tej chwili przystąpi do prac projektowych. Dopiero oczywiście po tych pracach, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ruszą te prace właściwe. Czy to oznacza, że w tym roku zobaczymy jeszcze tutaj ekipy remontowe? Trudno powiedzieć, należy trzymać za wykonawcę kciuki, ale też wiemy, ile te procesy projektowe trwają, a tam przecież mamy i budowę chociażby oświetlenia, tak, na przestrzeniach, gdzie zupełnie tego oświetlenia nie ma i bardzo duże obiekty rekreacyjne, więc tutaj...
Jakiś rekord bijemy, o tym mówił dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej, że będzie tam zabawka jedyna w Europie taka.
Nie chcę tutaj polemizować, wchodzić w polemikę z dyrektorem. Z pewnością będzie to coś, co będzie przestrzeni Parku Kultury i Wypoczynku wyróżniać. Na pewno.
Ja celowo nie zdradzam mieszkańcom też, ani naszym słuchaczom, co to będzie. Poczekamy, trzymając kciuki rzeczywiście, żeby to się udało.
Z pewnością ten pierwszy etap Parku Kultury i Wypoczynku bardzo mocno odmieni, zwłaszcza te przestrzenie, które są w tej chwili niewykorzystane, bo tak zwany plac cyrkowy, no to jest martwa przestrzeń, gdzie czasem...
Go-karty tam działają.
No to jest zdecydowanie za mało na tak strategiczną, tak pięknie położoną przestrzeń. I tutaj faktycznie jest bardzo bogaty program funkcjonalny dla tego obszaru przygotowany. Będą rozebrane między innymi ogrodzenia terenu Sosirowskiego, więc na nowo zostanie włączony w ten krwiobieg Zakole Rzeki. Piękne zakole, zielone, świetnie położone i pozwalające z jednej strony na jakieś wyciszenie i z drugiej strony na aktywności. Tylko tak jak wspomniałem, to jest znowu pierwszy etap. Niestety albo stety specyfika tego naszego projektu, ale także możliwości finansowe miasta oznaczają, że musimy traktować to zadanie bulwarowe jako to taki serial, który mam nadzieję się skończy szybko i happy.
Nie ta Siemiec. W paru odcinkach, drodzy Państwo.
W paru odcinkach, ale obliczonych niestety na lata. Z drugiej strony pozwala nam to obserwować, jak zmienia się Państwa podejście do przestrzeni publicznej, czego od tej przestrzeni oczekuje. No przecież jeszcze kilka lat temu zupełnie inaczej Państwo podchodzili do zieleni, no, do bogactwa tej zieleni, która w przestrzeni publicznej powinna się znaleźć, do tego, jak powinny wyglądać elementy zabawowe. Kiedyś raczej z katalogu, takie sztampowe, teraz każdy chce, oczekuje od tej przestrzeni coraz więcej i bardzo dobrze. To oznacza, że ten nasz apetyt rośnie, a my staramy się...
Świadomość też jest większa. Ludzie jeżdżą, oglądają, widzą, chcą. Po prostu chcą, żebyśmy bliżej, mimo wszystko, odrobinę byli tego większego świata.
Dokładnie. I to jest bardzo fajne, bo to oznacza, że jednak te apetyty rosną, że jednak żyje nam się lepiej, tak? Bo jeśli te podstawowe potrzeby są zaspokojone, to faktycznie wtedy okazuje się, że więcej oczekujemy od tego czasu wolnego, tak? Że chcemy być aktywniejsi. Mam nadzieję, że spotykając się za jakiś czas, już jak te prace będą mocno zaawansowane w Parku Kultury i Wypoczynku, to będziemy mogli porozmawiać tak, że trafiliśmy w te Państwa gusta, oczekiwania. Ale to nie jest jeszcze koniec, więc będą jeszcze kolejne odcinki.
20 milionów na Park Kultury i Wypoczynku?
Ponad 20 milionów. Pamiętajmy, że tutaj Rada Miejska wyraziła zgodę na dosypanie środków do tego zadania. Firma, która całkiem ma spore doświadczenie także w takich przestrzeniach, więc bądźmy optymistami i trzymajmy kciuki, bo razem właśnie PKiW z tym odcinkiem śródmiejskim, a także z terenami, które zostały wykonane jako kliny zieleni, no już będzie taką masą krytyczną, która może jeszcze niedoskonała, może jeszcze niepełna, ale będzie pokazywała już, czym są bulwary, jakie są i jakie to jest zamierzenie. Będzie po prostu to przestrzeń, gdzie każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie.
No to drodzy Państwo, ja namawiam do tego, żeby za Park Kultury i Wypoczynku trzymać kciuki, za wykonawcę, no i żeby dbać o tą przestrzeń, która koło nas, nie tylko o bulwary, które rzeczywiście straszą śmieciami za często, ale także o tą przestrzeń wokół nas, po prostu. Paweł Krzemień, Państwa i moim gościem, Joanna Merecka-Młotysz, do usłyszenia.
Twoja dzielnica. w Radiu Gdańsk.